jak świat światem, większość ludzi zawsze interesowało to, ile można zyskać na różnych transakcjach, na różnych kontaktach, na pracy, którą wykonujemy. Zysk to jest coś, co kręci większość ludzi. Jak czytamy ofertę pracy, to tak w rzeczy samej interesuje nas to, jaka będzie płaca, ile będzie można zarobić. Więc kiedy udaje nam się więcej zarobić, kiedy widać, że zysk jakiś będzie, to się człowiek ożywia. To nawet poświęci się, to nawet potu trochę uleje, to nawet tam gdzieś nie dośpi, nie doje, bo się szykuje zysk. A gnębi nas to, że trzeba wydawać pieniądze. Ach, jak fajnie jest dostać wypłatę, ale to widmo rachunków nas gnębi. I za gaz, i za prąd, i za czynsz, i za to, i za... O, i ty kurczysz i gnębi. Jakie ja mam wydatki, człowieku, jakie ja mam wydatki. Tak bardzo gnębią nas różne wydatki, że czasem to przyćmiewa radość z zysku, radość z zarobków. I przy kontaktach, przy rozmowach, to tylko często tacy zgnębieni opowiadamy, ile to jeszcze rachunków mamy do zapłacenia. I nieraz tak w życiu bywa, że z upływem lat zbierania doświadczeń życiowych stajemy się coraz bardziej wyrachowani. Komputerek w główce i już wiemy, że tego nie, tamtego nie. Coraz bardziej zabezpieczamy się, aby tylko nie ponieść jakiejś straty. To dlatego te firmy ubezpieczeniowe tak dobrze prosperują, ponieważ nawet chłop polski jest już mądry i się zaczyna ubezpieczać na wypadek huraganu albo jakiegoś ulewnego czy nawalnego deszczu, bo to też różnica jest. A więc staramy się unikać takich sytuacji, kiedy by trzeba było ponieść jakąś stratę. Przestajemy wobec tego coraz częściej być zdolni do jakichś porywów serca, do zrobienia czegoś takiego nieracjonalnego, czegoś takiego, co nie dyktuje nam rozum chłodny, trzeźwy, tylko serce gorące. Coraz trudniej nam to przychodzi. I życie wielu ludzi staje się płaskie i smutne. Mają złotą kartę kredytową, są zabezpieczeni, ale jakoś już nie potrafią, tak jak to śpiewaliśmy, i z Tobą wzbije się, Twój duch prowadzi mnie. Już nie znają życia z tej perspektywy lotu orła, tylko raczej z perspektywy kury, żeby nie powiedzieć kaczki czy kaczora. Dzisiaj chciałbym zadać pytanie, czy tak już musi pozostać, że naszym życiem kierować będzie chłodny rachunek racjonalnego myślenia? Czy tak ma już być? Czy już nie stać nas na nic więcej? Dzisiaj skonfrontujemy ze sobą ekonomię ludzkiego, tak zwanego zdrowego rozsądku, z ekonomią miłości. I oczywiście sami będziemy wybierać, według której z nich chcemy żyć. Otwórzmy Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 26, werset 6 do 16. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do Niego niewiasta mająca alabastrowy słoik bardzo kosztownego olejku i wylała go na głowę Jego, gdy spoczywał przy stole. A uczniowie, ujrzawszy to, oburzyli się i mówili: na cóż ta strata? Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim. A gdy Jezus zauważył to, rzekł im: czemu wyrządzacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie wśród siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Bo ona, wylawszy ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Wtedy odszedł jeden z 12, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł: co mi chcecie dać, a ja go wam wydam? Oni zaś wypłacili mu 30 srebrników. I odtąd szukał sposobności, aby go wydać. A więc mamy historię z życia Jezusa, z tych ostatnich dni życia Jezusa, kiedy Pan zawitał do jednego z domów w Betanii, do domu Szymona Trędowatego. Musiał to być człowiek, którego wcześniej Pan uzdrowił, bo gdyby to był trędowaty człowiek, to by nie można było z nim przebywać. No, nikt by tam nie wszedł do jego domu. Trędowaci mieszkali w takiej specjalnej osadzie trędowatych poza miastem, ale ten musiał być uzdrowiony. Ale główną myślą z tego tekstu nie jest to, kim był Szymon Trędowaty i co tam Jezus robił dokładnie, tylko coś, co jakby na marginesie się wydarzyło, tej uczty, tego spotkania w domu, a coś, co miało wielkie znaczenie i z czego dzisiaj weźmiemy lekcję właśnie odnośnie naszego podejścia do zysku i straty, do mądrego wydawania i ponoszenia głupiej straty. Jaką mamy tu na tym świecie modelową racjonalność wydatków? No, jeśli się gdzieś podręczniki by zaczęło czytać, albo jakiś mądry, doświadczony człowiek by pouczał, jak wydawać pieniądze, na co wydawać pieniądze, wydawać środki zdobyte, no to by udzielił szeregu takich wskazówek. Niektóre z nich ja tutaj wziąłem pod uwagę. Myślę o takim modelowym, racjonalnym, mądrym wydawaniu pieniędzy. Gdy człowiek w ten sposób wydaje pieniądze, to zasługuje na podziw otoczenia i osiąga to, co zamierza, bo to jest racjonalność wydatków. Mądrze wydał pieniądze, ludzie mówią: mądry człowiek, ten to potrafi zainwestować, i go chwalą, a on osiąga swój cel. Więc przede wszystkim, bo może to w podręcznikach byłoby inaczej, ale przede wszystkim człowiek gotów jest, jeśli racjonalnie myśli, wydawać pieniądze na zaspokojenie swoich bieżących potrzeb. Jedzenie, ubranie, komfort życia, rozrywka. Jemu się coś od życia należy, tak ciężko haruje, tak ciężko to zdobywał i musi pokorzystać. Więc dla zaspokojenia swoich potrzeb. Mówi często: wiesz co, nie mam pieniędzy, ale patrzysz, że za chwilę z batonem już idzie. Mówi, że nie ma pieniędzy, a patrzysz, nowym samochodem jeździ. Mówi, że nie ma pieniędzy na to, a patrzysz, mieszkanie kupił i tak dalej. Nie ma pieniędzy na różne inne rzeczy, natomiast na zaspokojenie swoich potrzeb ma. Racjonalnie myślący człowiek, brawo, piątka. Po drugie, racjonalnie wydając pieniądze, ludzie inwestują w przyszłość. Myślą o tym, jak pomnożyć zysk, jak włożyć gdzieś, jak zainwestować coś, żeby za jakiś czas mieć dużo, dużo więcej. By zabezpieczyć się na przyszłość, by ta fortunka, którą ma, żeby nie zmalała, tylko żeby urosła. Mimo tego żarłocznego kapitalizmu, żeby się po prostu nie dać. I jak ktoś inwestuje, na razie jeździ byle jakim samochodem, na razie mieszka kątem u teściowej, na razie to czy tamto, ale inwestuje. inwestuje. Za parę lat będzie gość, będzie jeździł Mercedesem. Dalej ludzie inwestują mądrze, podchodząc do sprawy pieniędzy, w rozwój osobisty. No bo troszkę się nie wykorzystało młodości na naukę, to teraz trzeba by było trochę podreperować swoją reputację, wykształcenie, no jakiś MGR dopisać do nazwiska, przydałoby się. I w to inwestują. No nie ma, ale na to musi, bo to chodzi o mój rozwój, o rozwój osobisty. Także o poznanie świata, o to, żeby poprawić swój imidż, wygląd, no bo to też się dzisiaj liczy, jak gdzieś pójdziesz, no jak cię zobaczą, to tak cię ocenią, więc to jest ważne. Dalej patrząc no, na jakimś tam kolejnym miejscu jest rodzina i przyjaciele. No, przyszłość dzieci to jest ważne dla rodziców, żeby jakoś dzieciom zapewnić przyszłość, coś tam im dać w spadku po sobie. Dla dzieci jak najbardziej, dla innych może niekoniecznie. Czasem dla krewnych no to z poczucia obowiązku, no, krewnych się tak nie wybiera. No trzeba jakoś, jak są w biedzie, w kłopocie, trzeba im jakoś pomóc. No dobra, no wydamy te pieniądze. To zawsze jakoś można usprawiedliwić. A tak poza tym to tylko w tych możemy zainwestować, kogo lubimy. Jak kogoś lubimy, to masz, nie ma sprawy. Ale kiedyś mi podpadłeś, nie dostaniesz ani grosza. No i jeszcze by się należało tutaj skupić na dobroczynności wobec biednych, bo jak świat światem, w różnych kulturach, cywilizacjach ten wątek jest brany pod uwagę, żeby jałmużnę dać, żeby wesprzeć kogoś biednego. Głównie chodzi o to, żeby zyskać opinię filantropa. I najbogatsi ludzie charakteryzują się tym, że robią sobie takie akcje, kamery tak sprowadzają i zbierają pieniądze albo taki czek na 4 metry wypisują i dają komuś tam na jakiś dom dziecka, na jakiś biednych, żeby taki wielki, żeby wszyscy przeczytali, że to oni, to jest ich podpis, oni dali te pieniądze. Więc tak mniej więcej można by powiedzieć, wygląda mądre wydawanie pieniędzy w tym świecie. Zgadzacie się mniej więcej? Mniej więcej. Dziękuję bardzo, bo mi pomaga, że nie błądzę i że jeszcze chyba żyję na tym świecie. A zobaczcie, w jak zaskakujący sposób wydała całą fortunę ta niewiasta, o którejśmy przeczytali. Zwróciliście uwagę? Ona zignorowała wszystkie wymienione przeze mnie kanony racjonalnego wydawania pieniędzy. Bo to ani krewny, ani bliski, ani na jej osobiste potrzeby, ani na jej osobisty rozwój, ani dobroczynny, bo Jezus nie potrzebował, żeby mu chlebka kawałek dać. Zupełnie w żaden sposób to nie pasuje do tych kanonów mądrego, rozsądnego wydawania pieniędzy. Wzięła ta kobieta olejek wartości ponad 300 denarów. 300 denarów to jest prawie cały rok, czy cały rok pracy mężczyzny w Izraelu. Bo dniówka, nieraz to mówimy, to był jeden denar. Człowiek, mężczyzna, jak pracował przez cały dzień, dostawał jednego denara. Czyli 300 dni pracy. To jak ktoś tam wie, może w kadrach pracuje, to wie, ile to tych dni roboczych jest w roku. Więc to mniej więcej rok pracy. Rok pracy. I oto ta kobieta, mając taką kosztowność, bierze i zużywa to, wylewa na głowę człowieka, który za kilka dni miał być już martwy. Wyobrażacie to sobie? Co za nonsens? Po co to? I gdy to zrobiła, gdy nagle to zrobiła i ci, co tam siedzą, to zobaczyli, a zwłaszcza uczniowie, została, zobaczcie, bardzo negatywnie oceniona przez najbliższe otoczenie Jezusa. Oni to ujrzawszy, oburzyli się, jest powiedziane. Oburzyli się. Co ty w ogóle robisz? Co robisz, kobieto? Na cóż ta strata? O właśnie, to jest to hasło, które im się wyrwało z młodej piersi. Na cóż ta strata? Po cóż ta strata? Co to znaczy strata? Co ludzie myślą, gdy pada słowo strata? Jak to ludzie oceniają, że ktoś poniósł stratę? No, kiedy mamy do czynienia ze stratą, to oczywiście są takie sytuacje, że są niezależne od człowieka, że nastąpiło jakieś nieszczęście, jakiś kataklizm i poniósł straty i liczy straty, ale nie miał na to wpływu. Ale takie bardziej powszechne ponoszenie straty to są takie wszystkie transakcje, takie sytuacje, takie wydatki, kiedy człowiek wydający pieniądze bywa, staje się pośmiewiskiem dla swego otoczenia, bo wydał i nie osiągnął tego, co zamierzał. Po prostu głupio wydał pieniądze. Poniósł stratę. To są te chwile, kiedy człowiek nie przewidzi z powodu braku mądrości życiowej i tak dalej, nie przewidzi obrotu wydarzeń, że na przykład szykuje się jakiś krach finansowy, a on właśnie miał chałupę czy sztabę złota i sprzedał to i wziął worek pieniędzy, a następnego dnia krach, pieniądze można sobie wyrzucać, niech fruwają sobie, bo nie mają żadnej wartości. Albo na przykład kupił nowy kiosk, żeby handlować na granicy, a nie wiedział, że za 2 tygodnie zmienią przepisy, bo w tym ministerstwie to w lewo i w prawo tam kombinują. I zmienili przepisy, zamknęli tę możliwość handlu i siedzi sobie w tym kiosku nowym. I nikt nie przychodzi, żadnego Ruska już nie ma, nic, po prostu nie będzie żadnego handlu. Śmieszne to mówią, ale głupi. Poniósł stratę, wybudował kiosk i zupełnie już to nie jest potrzebne. Czasem człowiek staje się ofiarą oszustwa. Na przykład tak go przez tyle czasu, żeby mieć samochód, taki samochód, BMW czy jak tam. I kupił. A za 2 tygodnie przyjeżdża do niego policja, sprawdzają kradziony, zabierają samochód. Poniósł stratę, ale głupi, nie sprawdził dobrze, kupił i już nic nie ma. Poniósł stratę. Albo też czasem jest tak, że ludzie działają w naiwności, że za pieniądze wszystko można kupić. Próbują sobie kupić miłość. Na przykład niektórzy mężczyźni próbują kupić sobie przywiązanie partnerki. Ostatnio parę dni temu słyszałem o takim młodym człowieku, który, tak jak mówią, nie ma szczęścia do kobiet. I tak zawsze był ostrożny, ale w końcu tak postanowił zainwestować w jedną przez 3 miesiące. Silno inwestował, to i tamto jej kupił, a ona jak zobaczyła innego faceta, to zaraz komóreczkę wymieniła się, chciała się z nim spotykać. I się śmieli z niego, rechotali tam gdzieś. Patrz, jaki naiwny, jaką stratę poniósł. 3 miesiące inwestował, a ona już z innym się umówiła. W każdym bądź razie, gdy tego rodzaju rzeczy się zdarzają, gdy ludzie ponoszą stratę, to otoczenie reaguje kpinami, docinkami. Czasem jakąś litość wyraża, współczucie, ale również złość, pretensje i oburzenie, tak jak w naszej historii. Po co ta strata? Ale ty głupi jesteś, po co to wydałeś? Mogliśmy to lepiej użyć, mogliśmy to wykorzystać do lepszych celów. Lecz tutaj widzimy w tej historii, że strata w opinii ludzi, w opinii uczniów Jezusa, tak naprawdę nie jest wcale żadną stratą. To jest strata, która w rzeczy samej jest wielkim zyskiem. Bo chociaż czyn tej kobiety, nazwany przez ludzi stratą, nie mieścił się w kanonach takiego trzeźwego myślenia, to tak naprawdę też nie mieści się w kanonach straty, które żeśmy opisali, bo ze stratą mamy do czynienia tam, gdzie człowiek nie osiąga celu, który zamierzył. Chciał coś osiągnąć, ale nie zamierzył. Ale o tej kobiecie nie można tak powiedzieć, że ona nie osiągnęła tego, co zamierzała i głupio zrobiła i poniosła stratę. Ja nie widzę tutaj kobiety przegranej, kobiety głupiej, która wylała ten olejek za 300 denarów i się denerwują na nią, złoszczą, a ona po prostu odchodzi załamana, że straciła tyle, taką fortunę na darmo. Ten czyn został uznany za stratę przez ludzi, którzy nie potrafili pojąć jego istoty. Ich serca, umysły były za ciasne, żeby zrozumieć pory w serca tej kobiety, ten czyn tej kobiety. Oni tego nie mogli zrozumieć. Oni myśleli już tak płasko. Wpływ Judasza był dosyć mocny. Oni już patrzyli za bardzo tylko na to, czy to racjonalne, czy nieracjonalne i tak dalej. No przecież to były, oni się posługiwali przez 3 lata społecznymi pieniędzmi. A z tymi społecznymi pieniędzmi trzeba bardzo racjonalnie, bo ludzie patrzą na ręce. I sobie tak pomyśleli, że również mają prawo przez to i patrzeć na pieniądze tej kobiety, że oni określają, co jest zasadne, a co niezasadne. Nie mogli pojąć. Ich serca były za ciasne. To jest tak, jak czasem jakaś matka robi jakiś gest, jakiś czyn w stosunku do swego dziecka, a inni, zwłaszcza bezdzietni, zupełnie nie mogą pojąć tego gestu. I mówię, co ty robisz, kobieto? Ty głupia jesteś, co ty robisz? Po co ci w ogóle tego? Bo nie rozumieją miłości matczynej, bo nie są matką. Musisz być matką, żeby zrozumieć uczucie matki. Musisz mieć miłość, żeby rozumieć uczucie miłości. Musisz mieć serce, żeby rozumieć poryw serca. Jasne to jest, bracia i siostry? Oni tego nie mogli zrozumieć. Jak sensowniej mogłaby użyć tej kosztowności według opinii tych ekspertów? No, przede wszystkim sprzedać. Sprzedać. Brzmi to, nie? Sprzedać. Cokolwiek, już ledwo co chodzi, już ledwo co się kręci, już ledwo co jeździ. Sprzedać. Co ty, dać? Ja kiedyś mówię jednemu człowiekowi, byś dał. Dać? Nigdy. Sprzedać. Choćby za 500, ale sprzedać. To jest pierwsza rzecz. I oni też. Pierwsza rzecz, widzą tę ampułkę i mówią, sprzedać ją. No i ponieważ to byli uczniowie Jezusa, no to co zrobić, jak sprzedali? No na pewno nie do Ameryki pojechać na wakacje, rozdać ubogim. Bo to racjonalny wydatek takiego towarzystwa jak uczniowie Jezusa. Rozdać ubogim, czyli tym, którzy potrzebują. A tak faktycznie, czyje potrzeby są najważniejsze? No nasze. Bo my jesteśmy uczniowie, my żeśmy biznes zostawili, wszystko. My tutaj się poświęcamy. I nasze potrzeby są najważniejsze. Ja sobie myślę, że oni tak kombinowali, żeby tak za te 300 denarów jakby wpadło do kasy. Zresztą paralelna historia w innej Ewangelii pokazuje, że na czele tego był Judasz, który się najbardziej denerwował, bo on trzymał kasę i nawet podkradał z niej, jest powiedziane. I on to widział, te 300 denarów w tej sakwie, którą on dysponował. Wcale tak naprawdę nie chodziło o jakichś tam biednych, co gdzieś pod drzwiami świątyni siedzą. Także w rzeczy samej chodziło o to, żeby to sprzedać i dać Judaszkowi. A Judaszek by już się tym zajął należycie. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę jeszcze spróbowali wczuć się w okoliczności, w jakich w tych dniach znajdował się Jezus. Bo to bardzo ważne, żebyśmy uchwycili wielkość tego czynu, tego wydarzenia. Oto Jezus zbliża się do chwili swojej męczeńskiej śmierci. Już przyszedł do Jerozolimy, teraz jest w Betanii, ale to tylko dni go dzielą od tego, że zostanie aresztowany, że będzie męczony, że będzie ukrzyżowany. Wiedział to Jezus, że tak będzie? Wiedział, wiedział. Miał ten ciężar, miał tę świadomość. Gdzieś tam parę kilometrów, ze 7 kilometrów od niego w Jerozolimie spiskują kapłani, uczeni w piśmie, kombinują, jak Jezusa podejść, co chwilę nasyłają, jak gdzieś się publicznie pojawi, to próbują go podejść, jest pod presją. A obok wciąż nic nie rozumiejący uczniowie. 3 lata z nim chodzą, a zupełnie wciąż na innej fali nadają. On ich uczył i lekcji obrazowych im udzielał, a oni ciągle tylko, kto z nich jest najważniejszy, żeby jeden po lewicy siedział, drugi po prawicy. Ciągle tylko o tych stołkach, ciągle tylko o tym. Jakby można powiedzieć, ciężko mu po ludzku rzecz biorąc było. Ci uczniowie troszczą się niby o jakichś ubogich, a zupełnie nie współczują Panu, zupełnie nie widzą, co On teraz przeżywa, jak Mu jest ciężko. I właśnie w takim stanie, gdy Jezus był w takim stanie, weszła tam ta bezimienna kobieta i zrobiła coś, co Panu się bardzo spodobało. Bo kiedy skruszyła ten flakonik i wylała tę maść nardową, to tam się zrobiło jak woń kwiatów tchnie w sercu mym. To właśnie się zrobiło na głowie Jezusa ten olej namaszczenia, ten zapach. Zrobiła coś, co zwróciło uwagę otoczenia jako czyn nieracjonalny, czyn głupi. Natomiast jeśli chodzi o Pana, zwróciło to uwagę Jego tym swoim urzekającym pięknem, wielkością, wzniosłością tego czynu. Jakie to było piękne w oczach Pana. Pan powiedział parę miłych słów na jej temat. Stanął w jej obronie, kiedy oni tam fukali na nią, co zrobiłaś. On powiedział, czemu wyrządzacie przykrość tej niewieście? W ogóle wiecie, bracia, że nie wolno wyrządzać przykrości niewieście? Wiecie czy nie? Żadnej niewieście nie wolno wyrządzać przykrości. Słowo Boże nas tak uczy, żebyśmy nie byli przykrzy dla swoich żon, dla kobiet. A tutaj ta kobieta, chciałem powiedzieć biedna kobieta, poniekąd biedna, no bo to nie była jakaś bogaczka, która tam miała tych flakoników w każdej torebce, w każdej kieszeni, tylko przyniosła coś, tak jak ta wspomniana niedawno w naszym zborze, ta biedna wdowa, która dała ten grosik, całe swoje utrzymanie, to mniej więcej tej jakości z czym. I Pan powiedział takie miłe słowa na jej temat. I coś jeszcze powiedział. Zapewnił o wiecznej pamięci tego czynu. To nie troska o ubogich uczniów będzie wiecznie wspominana, jak oni się troszczyli o ubogich. To nie to, tylko czyn tej kobiety, że gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. To jest powiedziane. Więc jak widzicie, strata nie była wcale żadną stratą. To, co oni nazwali stratą w oczach Pana, nie było stratą. W życiu tej kobiety nie było stratą, tylko wielkim zyskiem. I poprzez tę historię widzimy, jak naprzeciwko siebie stanęły dwa systemy wartości. Pierwszy system wartości mówi, że to była naganna i bezsensowna strata. Na czele tego systemu, tak nawiasem mówiąc, chciałem powiedzieć, w tym wypadku stał Judasz. Strata bezsensowna. A drugi system wartości głosi, że to był godny pochwały, urzekająco piękny gest. Jezus namaszczony olejkiem. Jezus wywyższony, Jezus doceniony. I chciałbym tutaj jeszcze jeden wątek, bo często nam to umyka, a ważne, żebyśmy to też zauważyli. Bowiem zaraz potem Judasz postanowił coś zrobić w swoim życiu. Otóż wydaje się, że słowa Jezusa coś uświadomiły Judaszowi i pozostałym uczniom. Co? W towarzystwie Jezusa chłodni i racjonalnie myślący, tacy wiecie, wyrachowani ludzie, nie mogą liczyć na żadną pochwałę. W towarzystwie Jezusa dla takich ludzi nie ma miejsca. Pan chce od nas naszego serca. Synu mój, daj mi serce swoje, mówi Słowo Boże. Pan chce serca, Pan chce, żebyśmy byli Mu oddani serce. Jemu nie chodzi o to, żebyśmy tak racjonalnie, tak wyrachowanie wszystko robili, tylko żebyśmy byli zachwyceni Nim, żebyśmy się umieli rozkoszować Panu, żebyśmy byli zdolni, wciąż zdolni do porywów serca przy Jego obecności. I Judasz dokonał przy tym takiego ważnego odkrycia, że przy Jezusie nie da się zrobić żadnego interesu. Ta sakwa będzie ciągle pustawa, tam jakieś parę denarów będzie na dnie i to się nie da niczego uzbierać. Przy Jezusie będę wciąż musiał się zżymać z tego rodzaju stratami. No taka głupota, no dajcie spokój, 300 denarów na chwilę na głowę wylała, obtarł się i to wszystko. No po co to, po co taka strata? On nie widzi, że to jest Jezus. On widzi tylko te denary i zrozumiał, że przy Jezusie jego sposób myślenia, jego ekonomia nie ma racji bytu, że przy Jezusie jest jakaś inna ekonomia, ekonomia miłości. Jaki dylemat pojawił się w głowie Judasza? Mój stosunek do pieniędzy, mój pogląd na wydatki w tym towarzystwie nie ma racji bytu. Albo się dopasuję, albo się zmywam. Co ja tu robię? To głupie, to oni są głupi. Oni dają pieniądze, oni wydają, oni nie myślą o sobie, oni są tacy nieracjonalni. No i jak przeczytaliśmy, odszedł robić interesy gdzie indziej. On nie chciał dawać, tylko dostawać. Nie był nastawiony na to, żeby dawać. On tylko wszędzie patrzył, co by tu dostać. Co ja mogę dostać w tym zborze? Co mogę dostać? Nic? No to się zabieram stąd. Po co ja tu siedzę? Chciał się jakoś ustawić w życiu. Chciał no coś, jakiś interes zrobić. No przecież mądry człowiek. Judasz z Iskariotu. Miał swoje imię, miał swoje pochodzenie. To był gościu przecież. No jak to? Żeby na tej liście tam się znaleźć, chociaż na 99. miejscu w końcu, nie na stare lata. Żeby no gdzieś się wpisać, że coś upracował. I z tą myślą, co mi dacie, poszedł do arcykapłanów i dostał 30 srebrników za Jezusa. 30 srebrników to wartość niewolnika. Taka była kwota odszkodowania za niewolnika. Jeżeli wół zabodzie niewolnika albo niewolnicę, należy dać jego panu 30 sykli srebra, a wół będzie ukamienowany. Wartość niewolnika. Zobaczcie, jaki szalony kontrast w stosunku do Jezusa. Jakaś niewiasta, bezimienna w naszej historii, wywyższa go ponad wszystko. Wylewa olejek na jego głowę, tak go honoruje, tak go uwielbia. Ponad wszystko. A wybrany uczeń, wybrany, to do niego Jezus swego czasu podszedł. Judaszu, chodź, bądź moim uczniem. Imiennie go wybrał. On go traktuje jak niewolnika. Za 30 srebrników go sprzedaje. Jaka różnica w podejściu do osoby Jezusa. I wiemy, że koniec pokazuje, jaka była mądrość w jednym i drugim postępowaniu. Ta niewiasta jest wspominana także dzisiaj, 29 lipca 2007 w Gdańsku. Jest wspominana i z pewnością w setkach, jeśli nie tysiącach miejsc na świecie w tej chwili o niej mówią. Mówią, o niewiasto, coś ty zrobiła wspaniałego, cieszymy się. A Judasz, jak na ironię, nawet jak się powiesił, to długo nie utrzymał się nad ziemią. Nie był w stanie za długo być nad ziemią. Jest napisane, że upadł i pękł na dwoje. Coś, na czym zawis, nie chciało go trzymać długo nad ziemią. Poleciał na ziemię. Bracia i siostry, są takie chwile w życiu, kiedy ujawnia się nasze prawdziwe oblicze. Bo my potrafimy grać, ładnie mówić, odpowiednio zadbać o swoją opinię i tak dalej. Ale tak, są takie chwile, kiedy oliwa na wierzch wypływa, kiedy staje się jasne, jacy jesteśmy w środku, kiedy staje się jasne, jaką wartość ma Jezus, Syn Boży, w naszych oczach. Czy stać nas choć na odrobinę szaleństwa ze względu na Jezusa? Są takie chwile, kiedy to się ujawnia. Kiedy coś dla Jezusa gotowi jesteśmy zrobić. O drugiej w nocy, o trzeciej pojechać, nie wiem, leżeć gdzieś na jednej ręce się trzymać przez 40 minut i tak dalej, żeby coś zrobić, bo ze względu na Jezusa to robimy. Czy też, gdy przychodzi taka chwila, my, którzy tutaj w krawatach, Jezu, uwielbimy Cię i tak dalej, gdy przychodzi co do czego, to nie mam czasu, a wiesz, się nie chce, a stary już jestem, a boli mnie w krzyżu, a to, a tamto, a nie mam pieniędzy, a ja co to, ja głupio, gdzie w nocy, w dzień to będziemy robić, a i tak dalej. A to właśnie takie chwile pokazują prawdę. Uczniowie w tym momencie, bo to był moment właściwy, to była chwila, kiedy mogło się objawić w sercach uczniów, w zachowaniu uczniów, że oni go kochają, że go uwielbią, że się cieszą, że jest honorowany. Mogli, ale okazali się małostkowi, wyrachowani, dalecy sercem od Pana, siedzieli przy nim łobuzy jedne, a sercem byli daleko. Mówili, chodzili, my uczniowie Jezusa, ale sercem byli daleko od Niego. A bezimienna niewiasta wykorzystała swoje 5 minut i stała się wielka w oczach Pana. Przez ten jeden gest wylała i stała się wielka. 300 denarów wyciekły i ona stała się wielka. Dzięki niej poznaliśmy urzekająco piękną stratę. Co za strata? Taka piękna strata. Tak stracić, to naprawdę zyskać, tak stracić. O, żebyśmy wszyscy potrafili coś w życiu tak stracić, z takiego powodu stracić. Miłowanie, jesteście ze mną? Miłowanie Pana z całego serca domaga się czynów i gestów, które niekoniecznie znajdują zrozumienie w naszym otoczeniu. Wśród tych racjonalnych, wśród tych wyrachowanych nie znajdą zrozumienia. Ludzie prawdziwie zakochani nie działają racjonalnie, prawda? Jak ktoś jest zakochany, to robi ludzie, co mu o różowe okulary założył, chodzi, och, wszystko, nie myśli. Myśli, bo to nie jest aż tak, że rozumu go to pozbawiło. Ale ważne jest, żebyśmy to uchwycili, żebyśmy sobie to znowu dzisiaj przypomnieli. Gdzieś taki tekst przeczytałem. Co to jest miłość? To jest bezsens, mówi rozum. To jest nieszczęście, mówi wyrachowanie. No bo jak ktoś wyrachowany i się zakocha, to nieszczęście. To po prostu tylko mu się wydawać. Nieszczęście mnie spotkało. Nieszczęście go dopadło, zakochał się. Wszystkie oszczędności wciął. To jest nic innego jak ból, mówi strach. To jest beznadziejne, mówi rozsądek. Beznadziejne. To jest śmieszne, mówi duma. To jest lekkomyślne, mówi ostrożność. To jest niemożliwe, mówi doświadczenie. Jest, czym jest, mówi miłość. Jest, czym jest. Miłość, po prostu miłość. Niekoniecznie racjonalnie działa, bo jest, po prostu jest. Jak jest, to jest. To jest i koniec. I tam nie mam miejsca na żadne rozumy, wyrachowania, strachy, rozsądki, dumy, ostrożności, doświadczenie. Jak jest, to jest. Przy Jezusie trzeba odrzucić wyrachowanie, interesowność. Trzeba. O, gdyby nasi bohaterowie, ci uczniowie z Judaszem na czele wtedy odrzucili to wyrachowanie, interesowność, jaki byłby wówczas scenariusz tego wydarzenia? Tak sobie pomyślałem, że wersety 8 do 10, jakbyście sobie spojrzeli do Biblii, mogłyby brzmieć następująco. A uczniowie, ujrzawszy to, rozradowali się i mówili: co za piękny gest w stosunku do naszego Pana. Z pewnością nie można było lepiej spożytkować tego kosztownego olejku. A Jezus, gdy to zauważył, rzekł im: dumny jestem z was, że doceniacie czyn tej kobiety. Mogłoby tak brzmieć? Jaka byłaby piękna historia. Bracia i siostry, jak praktycznie można i dzisiaj tak tracić w życiu, takie straty ponosić, żeby zwracało to uwagę naszego Pana? Jak? Na głowę Jezusa olejku dzisiaj nie wylejesz. On jest uwielbiony, siedzi na prawicy Ojca, z Królem Królów, Panem Panów. Właśnie w środę rozważamy, jak wjeżdża na białym koniu triumfator, zwycięzca. Teraz nie potrzeba jemu na głowę olejku wylać. Ale wokół nas wielu ludzi, którzy jak Jezus w przeddzień męczeńskiej śmierci pragną chociaż przez chwilę odczuć, że ktoś ich bezinteresownie kocha i jest gotów coś dla nich zrobić. Pełno takich ludzi. Czekają, że coś zrobimy względem nich, coś niekoniecznie zdroworozsądkowego. Nie, bo jak zaczniesz, włączysz rozsądek, to już nie zrobisz. To już nie zrobisz, bo powiesz, a czemu ja mam to robić? Pan powiedział: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnie uczyniliście. Jak możesz dzisiaj ponieść taką stratę, która będzie wielkim zyskiem? Ponieść stratę, którą ludzie wyśmieją, a Pan zauważy i uhonoruje. Po prostu z miłości, ze względu na Pana Jezusa, zrób coś, co innym ludziom rozjaśni trochę horyzont. Co sprawi, że może raz w życiu, jedynie raz w życiu, poczują się uhonorowani, poczują się, że ktoś ich kocha, że komuś na nich zależy. Zanieś komuś kwiaty, kto nigdy w życiu kwiatów nie dostał. Zadzwoń do kogoś, spędź, zaproś na kawę, kogo nikt nigdy nie zaprosił do domu na kawę. Spędź czas, coś zrób, coś, co Duch Święty ci podpowie. Ja tutaj nie będę żadnego instruktażu udzielał, bo będzie to zaraz płaskie i marne. Ale tak modlę się, abyśmy uchwycili, co tu naprawdę się wydarzyło i po co ta historia jest w Słowie Bożym. Chodzi o to, że Pan pragnie, byśmy, tak jak ta kobieta bezimienna, dali innym zobaczyć urzekające piękno straty. Gdy ten świat wyśmiewa stratę, gdy ma swoje normy i kanony zysku, żebyśmy my nie szli w tym samym duchu, nie upodabniali się do świata, żebyśmy pokazali temu światu, że można stracić, według świata stracić, a tak naprawdę zrobić coś, co jest urzekająco piękne i wzniosłe. Wokół nas widzimy ludzi zafascynowanych i oddanych ponad granice zdrowego rozsądku. Są tacy ludzie, widzimy ich w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach. Chciałbym was zachęcić do tego, byśmy nie liczyli ich pieniędzy i nie martwili się o nich. Ludzie się oddają różnym rzeczom i tracą wszystko. Kto kocha Radio Maryja, niech słucha i płaci. Ile tam, niech sobie płaci. Kto kocha psy i koty, niech je hoduje. Co ci do tego tak naprawdę? Ale ty, jeżeli jesteś uczniem Jezusa, jeżeli naprawdę miłujesz Jezusa, rób to bez granic. Zostaw te limity zdrowego rozsądku. Rób to bez granic. Jeżeli naprawdę miłujesz bliźniego, przekraczaj granice chłodnej racjonalności. O, proszę Cię, w imieniu Jezusa, bądź takim. Uczyńmy życie znacznie piękniejszym wokół nas. Bo właśnie takie gesty życie czynią pięknym. Tam w tym domu Szymona Trędowatego uczniowie, 12 obdarzonych, pełnych ducha przecież, demony mogli wypędzać i tak dalej. Nie potrafili uczynić życia pięknym. Tam może nawet capiło trochę w tym pomieszczeniu, bo nogi może nie mieli domyte czy co tam, bo to trzeba było, żeby ktoś umył te nogi, no ale uczniowie, każdy ważny, kto ma komu umyć nogi. Więc może tam nawet było nie za przyjemnie i tak ponuro było, dopóki nie weszła ta kobieta i nie zrobiła tego gestu. Uczyńmy życie znacznie piękniejszym. Możemy to zrobić. Myślę w tej chwili o Noemi. Życiowo przegrana wdowa, która na obczyźnie pochowała też dwóch swoich synów i wszystko straciła. Bankrutka. Z takimi pechowcami to nikt już nie chce mieć do czynienia. Ona nawet była tego świadoma i mówi, idźcie ode mnie. Mówi do innych, nie nazywajcie mnie Noemi, mówcie Mara, bo jestem pełna gorzkości. Ciężko było tej kobiecie. Lecz oto coś się jej przytrafiło. Młoda kobieta, jej synowa, Rut. Uwaga, z miłości do teściowej. Słyszycie to? Z miłości do teściowej. Czy to możliwe? Ta historia mówi, że jest to możliwe. Z miłości do teściowej zostawia swój naród, swoje środowisko, koleżanki, krewnych, zwyczaje i idzie z nią do ziemi judzkiej. Pewno słyszy, uciekaj od niej. Jeżeli chcesz w życiu coś osiągnąć, trzymaj się od niej z daleka. To pechowa kobieta, zobacz, to już tylko do cmentarz chodzi. To w ogóle trzymaj się z daleka od niej. Lecz ona nie daje się niczym zniechęcić. Mówi do Noemi, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę pochowana. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. O, ła. To musiało się jaśniej zrobić w sercu tej kobiety. Była wypełniona gorzkością, ale pojawiła się synowa. Już w zasadzie nie miała obowiązku przy niej być, bo jej mąż też umarł, więc nie było żadnych powodów. Ale ona wzięła ten flakonik za 300 denarów i na tą głowę biednej, starej kobiety, która przegrana w życiu, skończona, nie ma nikogo, wylała. I jej się zrobiło jakoś inaczej. Nie, co się zrobiło? Co za urzekająco piękna strata. Zostawiła wszystko ze względu na wdowę taką, na tą teściową. Ale dzięki temu właśnie ta stara kobieta znowu zaczęła się uśmiechać. Jakiś czas potem na kolanach trzymała wnuka, który był dziadkiem króla Dawida. Dlatego... O, moi kochani, Słowo Boże mówi, jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? O tak, wielu pogardzi. Wielu na tym świecie pogardzi, podepcze, wyśmieje, ale głupi, całe mienie, jaki głupi. A nawet się oburzy. Czy ktoś... Kto oddaje za miłość całe swoje mienie, zasługuje na pogardę? W tym świecie tak, ale nie u Pana. Ale nie u Pana. I my bądźmy takimi ludźmi, którzy znają na własnej skórze smak takiej straty, która nosi znamiona piękna i wzniosłości. Powstańmy do modlitwy.